drodzy siostry i bracia uczestniczący w tej świętej Eucharystii. Boże Słowo, które dzisiaj rozważamy, wprowadza nas w historię powołania, a może jeszcze inaczej, w kształt różnych powołań i chcemy odczytać prawdę dla siebie. Dawid, powołany, wybrany, uprzywilejowany, w szczególny sposób doceniony przez Pana Boga nawet w tym momencie, gdy jego własny ojciec jakby troszkę lekceważąco mówi o tym najmłodszym, który jeszcze pasie owce. A jednak przez proroka Samuela ten właśnie najmłodszy, może nawet lekceważony, zostaje wybrany, powołany do niezwykle ważnej funkcji. On ma kierować narodem wybranym. On będzie początkiem rodu, z którego wyjdzie Mesjasz. Uprzywilejowany, wielki wybór i tragedia. Wtedy, gdy jest u szczytu sławy, wtedy, gdy pełni najwyższe funkcje, wtedy popełnia dwa wielkie wykroczenia. On jest przyczyną zdrady małżeńskiej żony Uriasza. On jest przyczyną śmierci Uriasza. Dwie wielkie zbrodnie na sumieniu. Ktoś został powołany. Tragedia. Przychodzi prorok Natan i upomina. Dawid staje skruszony przed Panem Bogiem. Rozpoczyna pokutę. Wyśpiewa ten piękny hymn pokutny, który odmawiamy w każdy piątek w porannej modlitwie Kościoła. Wyśpiewaliśmy go przed chwilą w psalmie responsoryjnym. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję nieprawość moją. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. Tęsknota za przemianą. Tęsknota za Bożym miłosierdziem. Nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość zbawienia. Dawid rozpoczyna pokutę. Doświadcza go Boża kara. Dziecko umiera, ale Dawid rodzi się. Tworzy się w nim nowy człowiek. Bardzo skomplikowana historia powołania. Patrzymy na apostołów. Prości rybacy, wybrani, uprzywilejowani są blisko Pana Jezusa. A w dzisiejszej Ewangelii prezentują powołanie pełne lęku, braku wiary. Czemu bojaźliwi jesteście? Powołanie może też mieć i taki kształt. Pełen lęku, niepokoju, wątpliwości. Ale przy Bożej pomocy to powołanie, czy te powołania nabierają nowego kształtu. Uwielbienia Pana Boga, zachwytu. Kim On jest? Nawet wicher, jezioro są Mu posłuszne. Wśród wielu współczesnych burz, tych zewnętrznych, tych, które są na świecie, wśród tych burz, które atakują Kościół, ale także wśród wielu burz, których może sami jesteśmy autorami, przychodzimy, aby dziękować za nasze powołanie. Przychodzimy do sanktuarium świętej rodziny, aby wpatrzeć się w te trzy piękne osoby. Przychodzimy, aby dziękować za nasz wybór i za to, że zostaliśmy wybrani. Za to dobro, które udało się zrealizować przy Bożej pomocy. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu. Panu Bogu dziękujemy za każde powołanie. Dziękujemy za wszystkich księży, braci, siostry, za wszystkie osoby życia konsekrowanego. Dziękujemy za pracę, za modlitwę, za ofiarę. Jest naprawdę za co dziękować Panu Bogu. Dziękujemy za tę pracę, modlitwę i ofiarę także w naszej diecezji. Wszystkim księżom, wszystkim braciom i wszystkim siostrom. To wielki skarb. Przychodzimy, aby popatrzeć na trzy piękne osoby, które w wyjątkowo owocny sposób realizują swoją misję. Dziecię Jezus, miłość ofiarna zbawiająca świat. Matka Boża, miłość pełna zatroskania i ofiary. Święty Józef, cisza, pełna kontemplacji i odpowiedzialności. Przychodzimy do tego sanktuarium, aby popatrzeć, jak może wyglądać nasze powołanie i prosić o umocnienie tego powołania. Modlimy się w przeddzień Święta Ofiarowania Pańskiego. Od 1997 roku jest to Dzień Osób Życia Konsekrowanego, szczególny dzień. Antycypujemy te wszystkie przeżycia, ale wpatrujemy się w to, co dokonało się podczas ofiarowania Dzieciątka Jezus. Jedno z pierwszych nazw tego święta, chyba Pante, spotkanie. W świątyni dokonuje się kilka wymiarów spotkania. Maria, święty Józef spotykają się z kapłanem, składają darze dzieciom Jezus. Spotyka się Stary Testament, zasady Starego Testamentu i Nowy Testament. Świątynia ta była wypełniona modlitwą, tęsknotą za Mesjaszem. I przychodzi Mesjasz. Święty Łukasz jest mistrzem prowadzenia Pana Jezusa do świątyni. Możemy powiedzieć tak, przyprowadził Pana Jezusa teraz do świątyni, a potem w drugiej części Ewangelii będzie cały czas prowadził w kierunku świątyni, w kierunku Jerozolimy, niezależnie od tego, gdzie dokona się to wydarzenie. Jezus idąc do Jerozolimy, Jezus będąc w drodze do Jerozolimy. To szczególne spotkanie. Świątynia jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa, który jest w pełnym wymiarze świątynią. Ta świątynia jerozolimska była tylko znakiem i symbolem. A teraz staje w tej świątyni Chrystus, który powie o sobie: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni odbuduję. A mówił o świątyni swego ciała. Spotkanie. Spotkanie pełne treści. Spotkanie, które ma jeden zasadniczy wymiar. Spotkać Jezusa. Spotkać Boga żywego. Dzisiaj modlimy się, aby takie spotkanie z Jezusem dokonało się w sercach szczególnie osób powołanych, osób życia konsekrowanego. Aby takie spotkanie nabrało nowego wymiaru, nadało kształt życiu. Wkrótce rozpoczniemy w całej diecezji właśnie w tym miejscu, 25 marca, wielką modlitwę w intencji naszych rodzin. Wpatrzeni w świętą rodzinę, będziemy prosić, aby nasze rodziny, także rodziny zakonne, były odzwierciedleniem ducha tej świętej rodziny. Patrzymy na obraz, który będzie nam towarzyszył tej wielkiej modlitwie w diecezji. Obraz świętorodzinny. Matka Boża siedzi na ławie, czy krześle bez poręczy. Święty Józef w postawie stojącej, troszkę pochylony. Dzieci Jezus na krześle z poręczą. Wszyscy gotowi posługiwać, usługiwać sobie nawzajem. Bardzo ciekawa jest symbolika towarzysząca temu wydarzeniu. Spotkanie przy stole, wspólnota. Mrok wieczornej pory rozpraszają świece. A stół zastawiony bardzo prosto, nie jest pusty, ale nie jest zbyt bogaty. To, co jest, jest symbolem. Jest chleb, zapowiedź Eucharystii. Dzieciom Jezus trzyma kielich. To wielka niespodzianka, ale to zapowiedź kielicha losu, nowego losu. Na stole jest ciekawy owoc, grusza. Maria trzyma gruszkę, by podać synowi. W literaturze i w kulturze różnie interpretuje się tę symbolikę gruszy. Była ona symbolem inkarnacji, miłości, serdeczności, szczęścia, bogactwa, dobrobytu, także ulgi, odkupienia. W średniowieczu był to bardzo popularny owoc. W Europie było bardzo dużo dzikich gruszy, które miały mniejsze owoce, ale te owoce były słodkie. Były dostępne najprostszym, ubogim. Były łatwo dostępne w przeciwieństwie do słodkiego miodu. Malarze wokół szkoły weneckiej wykorzystali tę symbolikę, aby mówić o tym, że w tych relacjach właśnie jest miłość, serdeczność, gotowość do poświęcenia, słodycz. O Bożej mądrości, słodkiej jak gruszki, mówił święty Bonaventura. Ta symbolika pojawia się w wielu obrazach, także w naszej diecezji. Panu Bogu dziękujemy za lekcję, którą otrzymujemy od świętej rodziny. Miłość, serdeczność, szczęście, wzajemne zaufanie, pomoc. Wpatrujemy się dzisiaj tu, w ten obraz, który został ukoronowany 18 sierpnia 1968 roku. I popatrzmy, historia, dwaj święci. Święty Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, wkrótce ogłoszony błogosławionym, nakładali wspólnie z księdzem biskupem Piotrem koronę na ten obraz. Wówczas ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, nawiązujemy do jego nauczania, przypomniał: w życiu całej rodziny ludzkiej najtrwalszą instytucją jest rodzina domowa. Nie da się ona zniszczyć, jest zawsze potrzebna. Jej trudne zadanie wymaga jednak nie tylko mocy ludzkich, ale i bożych. Wymaga światła Ewangelii, łaski sakramentu małżeństwa, pouczenia Kościoła, ducha chrześcijańskiego, wychowania religijnego, poszanowania życia. To zadania, które już wówczas nakreślił ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, popatrzmy, jak one wciąż są aktualne. Nieprzyjaciele rodziny są w nas samych. Trudno nam nieraz sprostać zadaniom w warunkach, w jakich żyjemy, wśród programów politycznych, które niekiedy, nie rozumiejąc w pełni sensu i znaczenia moralnego i religijnego rodziny, usiłują pozbawić ją ducha i moralności chrześcijańskiej. To już wtedy Ojciec Święty mówił, wtedy kardynał Wyszyński mówił: zagrożenie rodziny w naszej ojczyźnie jest wielkie, ponieważ nie jest ona doceniana ani społecznie, ani ekonomicznie. A dzisiaj moglibyśmy dodać, nawet przez tych, którzy ją tworzą. Zapominamy, że rodzina uratowała naród polski, dlatego iż była rodziną chrześcijańską i nierozerwalną. Ta lekcja wypowiedziana tu, w tym miejscu przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, popatrzmy, jak jest bardzo, bardzo aktualna. Ale możemy to przetransponować nawet i przede wszystkim może dzisiaj na kształt naszych rodzin zakonnych, wspólnot domowych, zgromadzeń. Jak bardzo potrzebny jest mocny duch w tych rodzinach, także w tych rodzinach. Przepiękną lekcję pozostawił nam Ojciec Święty Paweł VI. Podczas swojej modlitwy w Nazarecie zwrócił uwagę na trzy bardzo ważne momenty tej lekcji, którą daje nam rodzina z Nazaretu. O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej. Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższych mądrości prawa Bożego. Najpierw jest to lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej, niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest ona konieczna w naszych współczesnych wydarzeniach w życiu pełnym niepokoju, napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy. Naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której wysłuchanie dokonuje się w skrytości. Druga lekcja. To lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Wreszcie przykład pracy. O Nazaret, domu syna cieśli. Tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy. Przywrócić świadomość jej wartości. Przypomnieć, że praca nie może być sama w sobie celem, ale jej wartość i wolność, którą daje, płyną bardziej z wartości celu, jakiemu służy. Możemy dokonać pewnego przykładu tych trzech lekcji. Cisza, wspólnota, zaangażowanie. Cisza to myśli zbieranie, mówił Norwid. Jak bardzo potrzebna jest ta cisza w życiu kapłana, siostry zakonnej, osób życia konsekrowanego. Cisza, która jest wypełniona spotkaniem. Cisza, która rodzi czyn, bo z kontemplacji tajemnicy obecności Bożej w krojącym krzewie zrodził się wielki czyn. Mojżesz poszedł i wyprowadził swój naród. Cisza to jest ten wymiar powołania, które wpada w zachwyt. Norwid w wierszu, który sam zatytułował Modlitwa, mówi do siebie: przez wszystko przemawiałeś do mnie, Panie, przez grom, błyskawicę, przez świtanie, przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem. Ja głosu nie miałem do odpowiedzi godnej i milczałem. Milczenie może mieć charakter obojętności. Nie chcę mówić, ale milczenie może oznaczać zachwyt, uwielbienie. Jak bardzo potrzebne jest to uwielbienie, ta cisza pełna uwielbienia. Pozostańcie w ciszy przed Bogiem, która jest samą modlitwą. To była jedna z pierwszych próśb Jana Pawła II po swoim wyborze i ona została skierowana do nas, do Polaków. W tym roku poświęconym Eucharystii chcemy uczyć się tej ciszy przed Bogiem, która jest samą modlitwą. Wspólnota. Młodzież przed laty bardzo chętnie śpiewała taką prostą piosenkę: dlaczego nie budujesz mostów, abyśmy byli jedno? To od świętej rodziny. I przy jej pomocy chcemy uczyć się troski o nasze wspólnoty, aby to były wspólnoty. Popatrzmy na ten obraz. Bardzo wyraźna cecha. Wzajemna gotowość do pomocy. Zainteresowanie drugą osobą. To Kościół. Kościół, który w Bożym planie ma być świętym zwołaniem, Bożą wspólnotą. Zaangażowanie. To już owoc. Owoc ciszy, owoc zatroskania o wspólnotę, tę małą, domową diecezję, parafię, Kościół, także Kościół powszechny. I z całą pewnością potrzebne są te różne formy zaangażowania. Panu Bogu dziękujemy za to, co już istnieje, bo są to wielkie znaki zaangażowania. Ale wszyscy dobrze wiemy, że trzeba nam jeszcze głębszego zaangażowania w powołanie, które będzie przyjęciem Bożego miłosierdzia, tak jak Dawid. W powołanie, które będzie pełne zachwytu, kim On jest. To właśnie temu Chrystusowi służymy. W ciszy popatrzmy na tę wielką lekcję, którą daje nam święta rodzina.